Nazywam się Ludwik Jasiński, a to jest starożytna sztuka Hi-Fi. Program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku stare czy nowe wydania. Miłośnicy czarnych płyt mają ogromne szczęście. Ich ukochany format audio powrócił do łask, a razem z nim konieczność nasycenia rynku nowymi tłoczeniami. W wielu krajach reaktywowano stare zakłady produkcji analogów, a w niektórych nawet takowe dopiero zbudowano. Jak to w końcu jest z tymi nowymi tłoczeniami płyt LP? Czy są one cokolwiek warte, czy też lepiej pozostać przy starych, dobrych wydaniach sprzed lat? Rozmawiając z innymi fanami winyli, zauważyłem, że istnieją jakby trzy szkoły zaopatrywania się w kolejne egzemplarze do kolekcji. Pierwsza grupa to puryści, którzy uważają, że wszystkie nowe wydania są beznadziejne. A jeśli chodzi o nową muzykę na winylu, to jest ona przecież i tak nagrywana w studio cyfrowo, dlatego ma sens tylko i wyłącznie na CD. Druga grupa to osoby zakochane w nowych wydaniach. Twierdzą one, że takie reedycje mają większą wartość, ponieważ nie są porysowane, płyty są grube i ciężkie, a okładki nie są przetarte i pognięcione jak w przypadku wielu starszych wydań, które krążą po rynku wtórnym. No i na samym końcu znajdziemy ludzi, którzy kupują różne wydania, w zależności od tego, które akurat wpadnie im w ręce, lub po prostu sprawdzają dokładnie każde wydanie przed zakupem. Jeśli okaże się, że nowe wydanie nie jest wcale takie złe i jest dobrze oceniane w środowisku, to nie mają absolutnie żadnego problemu z kupieniem właśnie takiej nowej wersji. Osobiście zdecydowanie należę do tej ostatniej grupy osób, które dokładnie sprawdzają każde wydanie, czy to nowe, czy stare, przed podjęciem decyzji o zakupie. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że nie wszystkie stare wydania są wspaniałe, a nie wszystkie nowe są tragiczne. Tak naprawdę, jeśli chodzi o fizyczne nośniki muzyki, to każde wydanie jest osobną historią. Na różnice w wydaniach wpływa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim będą to różni wydawcy i kwestie przekazywania sobie praw autorskich pomiędzy nimi przez lata, dostępność i kondycja taśm matek, sposób dokonywania kopii zapasowych tychże taśm, wizja artystyczna muzyków, treść kontraktów osób powiązanych z realizacją nagrania, kraj tłoczenia, zastosowana mieszanka winylowa, sposób masteringu, czy też w końcu forma samej płyty, na przykład czy jest to 45 obrotów na minutę, czy 33. Aby się w tym wszystkim odnaleźć, będziemy potrzebować pomocy. I tutaj z odsieczą przychodzi portal Discogs. Discogs to znakomita baza danych wydań muzycznych tworzona przez samych użytkowników. Możemy w niej sprawdzić praktycznie każde wydanie winylowe, taśmowe, kompaktowe, kasetowe, DVD, Blu-ray, a nawet cyfrowe, jakie kiedykolwiek wyszło dla danego albumu. Możemy wyszukiwać po najróżniejszych kryteriach, jakie przyjdą nam do głowy. Może to być kod kreskowy, wykonawca, tytuł albumu, numer katalogowy, rok wydania, format, wytwórnia, a nawet kraj wydania. Co najlepsze, oprócz oryginalnych tłoczeń znajdziemy w bazie danych portalu również bootlegi. Każde takie wydanie jest opatrywane jak największą ilością informacji, które udało się użytkownikom sprawdzić i uzyskać. A więc znajdziemy tam zwykle dobrze opisane numery katalogowe, cechy szczególne wydania, czy jakieś dodatkowe wyróżniki, po których możemy dane wydanie poznać. Również znajdziemy tam zdjęcia ze zbliżeniami. Dlatego jeśli jakieś wydanie cechowało się przykładowo dodatkowym podpisem na rozbiegówce winyla, to taką informację nierzadko ze zdjęciami właśnie również tam znajdziemy. Ale Discogs to nie tylko baza danych, to również grupa redaktorów muzycznych prowadzących tamtejszego bloga, interaktywne mapy sklepów płytowych w okolicy, a także rozpostarty na cały świat rynek, na którym możemy sprzedawać lub kupować wybrane wydania płyt, których akurat szukamy. W aplikacji mobilnej Discogsa znajdziemy z kolei bardzo przydatne narzędzie – czytnik kodów kreskowych. Wystarczy go nakierować na kod znajdujący się na okładce, aby od razu znaleźć wydanie, które trzymamy w ręku. Jednak absolutnie najważniejszą cechą tego portalu jest to, że bardzo często użytkownicy recenzują dane wydania, zwłaszcza te nowsze. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyrobić sobie opinię o tłoczeniu jeszcze zanim dokonamy zakupu. Wielokrotnie uratowało mi to skórę. Kilka razy nie byłem pewien, czy chcę na pewno kupić tą reedycję, ponieważ była tłoczona w Czechach. Ale pozytywne recenzje użytkowników Discogsa mnie zachęciły. Oczywiście, jak z każdym portalem tworzonym przez społeczność, musimy się mieć na baczności. Ile osób, tyle opinii. I każdy może inaczej rozumieć, czym jest dobre wydanie. Lub zwyczajnie marudzić na mało istotne szczegóły. Pamiętajmy też, że dla mniej znanych albumów lub rzadszych wydań możemy nie oświadczyć zbyt obszernych informacji, ponieważ mało kto miał z takim tłoczeniem do czynienia. Zabawa w wyszukiwanie dobrych wydań nie należy również do najmniej absorbujących. Zwłaszcza w przypadku płyt, których numer katalogowy i poligrafię wielokrotnie powielano niezmiennie przez kilka lat. W takich przypadkach określenie, jakie dokładnie wydanie trzymamy przed sobą, może być arcytrudnym zadaniem. Mamy więc już narzędzie, którym możemy sprawdzić, z jakim wydaniem longplaya mamy do czynienia. Jednak niektórzy z Was mogą zapytać, po co w ogóle męczyć się ze sprawdzaniem? Po co kupować stare płyty, skoro często znajdziemy te same albumy w nowszych wersjach? Myślę, że warto wymienić sobie kilka ogólnych cech, których możemy spodziewać się zarówno po starych, jak i nowych wydaniach. Przede wszystkim istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że starsze wydanie albumu, nawet takie budżetowe, będzie brzmiało zdecydowanie lepiej niż obecne tłoczenia. Wynika to z faktu, iż wydania te powstawały niedługo lub zaraz po nagraniu danego albumu. A więc nie była to kopia kopii kopii, ani też nie był to nowy mastering starego materiału wykonany cyfrowo w dzisiejszych czasach, a w pełni analogowe, jak najbardziej zbliżone do taśmy matki brzmienie. Wydania te mają też na ogół ładniejszą poligrafię. Grubszy karton okładki, czerpany papier, wypukłe tłoczenia, świetną jakość nadruku i kolorów. Takie starsze wydania, zwłaszcza te z lat 70., wykonywano ze znacznie lepszej mieszanki winylowej, a więc nie elektryzują się tak bardzo i mimo porysowania mogą odtwarzać się z minimalną ilością trzasków i tak zwanego smażenia. Może się również zdarzyć, że stare wydanie zdobędziemy wyjątkowo tanio. W momencie, w którym ktoś wyprzedaje swoją kolekcję, sprzedaje rzeczy po rodzicach, nie do końca się zna, nie do końca wie, co sprzedaje, a potrzebuje pieniędzy. Również na aukcjach internetowych jesteśmy w stanie zdobyć dobre, stare wydanie w dobrej cenie, jeśli wiemy, jak dobrze licytować. Z minusów starych wydań trzeba wymienić bardzo duże prawdopodobieństwo, że płyta lub okładka mogą być zniszczone. Tak jak wspomniałem, wiele starych wydań, mimo powierzchownych lub nawet głębszych rys, gra bardzo dobrze, ale może się zdarzyć, że rysa będzie na tyle głęboka, że o jej wpływie na dźwięk będziemy wiedzieli dopiero, kiedy wrócimy do domu. Mimo dostępu do Discogsa, kupowanie starych wydań to często loteria. Bardzo popularne albumy były wydawane w tak olbrzymich nakładach i bardzo często różniły się tak nieznacznie, że można się w tym łatwo pogubić. Dodatkowy problem może stanowić również rzadkość niektórych płyt, których nakład był znikomy i bardzo ciężko je dostać za granicą, o Polsce nie wspominając. Jeśli mowa zaś o wydaniach nowych, to również należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. W tym przypadku zacznę od tyłu i najpierw opowiem o minusach. Generalnie przy nowych wydaniach ktoś zwykle majstrował. Nigdy nie brzmią dokładnie jak te pierwsze czy nawet późniejsze tłoczenia. Zawsze przy współczesnej reedycji winyli wydawcy aż świeżbi, aby dać ją w ręce jakiegoś mniej lub bardziej uznanego inżyniera dźwięku i poddać procesowi remasteringu, czyli ponownego składania nagrań z pojedynczych ścieżek. A jeśli nawet nie, to bardzo często są to materiały, które były przygotowywane w latach 90. na wydania kompaktowe. Problem w tym, że bardzo często takie brzmienie ma się nijak do oryginalnej wizji artysty. Zwykle takie wersje brzmią dziwnie albo po prostu gorzej. Na domiar złego, taśmy matki, z których można by stworzyć taki remaster, zazwyczaj już w tej chwili uległy uszkodzeniu spowodowanemu upływem czasu. Dlatego nie jest możliwe odtworzenie dokładnie tego, co było słyszalne na starych wydaniach, pierwszych, drugich lub trzecich. Dodatkowo same płyty bywają kiepsko wytłoczone. Na przykład brzegi są ostre i niezeszlifowane, wykonane są z kiepskiej mieszanki winylowej, która bardzo szybko się elektryzuje i przyciąga kurz i zbiera ładunki elektrostatyczne, a okładki, jakkolwiek wydane na ładnym papierze, bywają bardzo rozmyte, na siłę powiększane z niskiej jakości skanów i rozjaśniane bez powodu. To, że poligrafia potrafi być bardzo kiepskiej jakości, to jedno. Ale druga sprawa, że w nowych wydaniach zaobserwowałem bardzo niepokojący trend ingerencji w te grafiki okładek. Czy to z powodu praw autorskich, czy co gorsza, widzimisię wydawcy. Niestety zdarza się również czasami, że nowe wydania to po prostu materiał typowo cyfrowy, zgrany na płytę analogową. I uwierzcie mi, ten brak przestrzeni i cyfrową kompresję od razu słychać. Ale nowe wydania to nie tylko same negatywy. Plusy takich wydań są takie, że coraz więcej z nich jest coraz lepiej wykonanych i do tego dobrze brzmiących. W niektórych przypadkach nawet znacznie bardziej opłaca się kupić takie nowe wydanie, ponieważ zdarza się, że brzmi ono diametralnie lepiej od oryginału. A dodatkowo może się okazać, że jest ono znacznie łatwiej dostępne, zwłaszcza w naszym kraju, niż wydanie stare. Do tego dochodzą boksy płytowe, które pomogą w dość szybki i prosty sposób uzupełnić naszą kolekcję. No i nie zapominajmy, że wydania typowo audiofilskie nigdy nie są robione byle jak. Oczywiście takie audiofilskie wersje są niebotycznie drogie, no i tak naprawdę nie ma szans, że nie było w nich coś zmieniane, jeśli chodzi o dźwięk. Jednak audiofile często twierdzą, że oni wolą takie ulepszone brzmienie. Wspominałem już, że każde wydanie to osobna historia. Mam w swojej kolekcji wiele starych wydań dość niepozornych, które swego czasu kosztowały bardzo niewiele i były wydane w czasach kryzysu gospodarczego. Są to wersje budżetowe, mają bardzo cienkie płyty, niezbyt grube okładki, a mimo to brzmią fantastycznie. Mam również i takie wydania, które wyszły w 2015 roku, a brzmią znacznie, ale to znacznie lepiej niż oryginalne pierwsze czy nawet drugie wydanie danego albumu. Przykładowo całą dyskografię Beatlesów w oryginalnym mono zdobyłem tylko dlatego, że miała swoje znakomite reedycje. I gdyby nie one, to nigdy nie udałoby mi się tego dokonać, ponieważ oryginalne wersje mono są po prostu zbyt drogie. Jeżeli chodzi o jakąś radę, którą mógłbym dać, to warto trzymać się wydań amerykańskich, japońskich, brytyjskich i niemieckich. Takie wydania są, były i będą najlepsze. Oczywiście od tej reguły zdarzają się wyjątki, jednak bardzo rzadko. Warto również pamiętać, że wydania japońskie to bardzo często wydania amerykańskie na licencji. Jednak Japończycy bardzo dbają o to, aby ich wydania wyróżniały się na tle pozostałych. Okładki są niesamowicie grube i solidne, płyty również. Brzmienie bardzo często powala. Do tego w takich wydaniach z kraju kwitnącej wiśni znajdziemy bardzo dużo dodatkowych wkładek z ciekawostkami, tekstami, zdjęcia, plakaty, których w oryginalnych wydaniach próżno szukać. Jeżeli wybieramy się na poszukiwania starych wydań naszych ulubionych płyt, to oprócz takiej ogólnej zasady, że warto poszukać jak najstarszego wydania, które będzie bliskie daty nagrania samej płyty, możemy również wymienić sobie taką zasadę, która mówi, że zdecydowanie lepiej kupić album wydany w kraju, z którego dany wykonawca pochodził. Istnieje wtedy największe prawdopodobieństwo, że będzie to odpowiednio zremasterowana wersja, ponieważ nie trzeba było wysyłać taśm matek ze studia lub ich kopii do innego kraju. Oraz po prostu wydawcy starali się, aby ich krajanie wypadli jak najlepiej na rodzimym rynku. Jak ze wszystkimi zasadami jednak, które wymieniłem w niniejszym odcinku, również do tej należy podchodzić z pewną dozą dystansu, ponieważ nie zawsze tak jest. Ogólnie można więc przyjąć, że kupując stare wydania, warto celować w znalezienie pierwszego, drugiego lub trzeciego, ewentualnie nieco późniejszego wydania, z kraju, z którego dany wykonawca pochodził, lub jednego z wymienionych przeze mnie państw, które miały zawsze najlepsze tłoczenia. Jednak jeżeli to pierwsze, czy drugie, czy trzecie, czy późniejsze wydanie będzie brzmiało dziwnie, będziemy niezadowoleni, to nie bójmy się tego powiedzieć. W studiu nagraniowym przecież zdarzają się najróżniejsze sytuacje. I możliwe, że pierwsze wydanie danego albumu nie brzmi najlepiej, bo inżynier dźwięku dał ciała, a jego błąd został naprawiony dopiero kilka wersji później. Może się okazało, że jego błąd został naprawiony dopiero na nowej reedycji. Równie krytycznie należy podchodzić do nowych wydań. Jeżeli nowe wydanie brzmi nam jakoś dziwnie, to warto się zastanowić, czy nie zostało w nim zmienione zbyt wiele, jeśli chodzi o dźwięk. Czy nie jest to zbyt duża ingerencja. Tego wszystkiego możemy próbować zawsze poszukać w Discogsie. Jeśli się nie uda, możemy ewentualnie zaryzykować, czy to ze starym, czy z nowym wydaniem. Albowiem kupowanie płyt winylowych to przede wszystkim niesamowita przygoda, pełna niewiadomych, i albo się srogo zawiedziemy, albo zaskoczymy. Ale gwarantuję, że samo wyszukiwanie wydań, polowanie na konkretne wersje, polowanie na konkretne albumy dostarcza niesamowitej frajdy. A kiedy już znajdziemy nasz ukochany album na wydaniu, które brzmi perfekcyjnie, to słuchanie go staje się czystą rozkoszą. W kolejnym odcinku porozmawiamy o typach gramofonów i zdecydujemy, który jest dla nas najlepszy. Do usłyszenia.